Ponownie otwieramy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i wiersz 20, aby przyglądać się części wielkiego poselstwa, które w dużej mierze zostało zaniedbane przez większość chrześcijan. To poselstwo dotyczy udania się do wszystkich narodów i czynienia z nich uczniami, a następnie uczenia ich, aby czynili wszystko, co Jezus nakazał robić. I przyglądamy się temu, czego Jezus nakazał, temu, czego Jezus nauczał, co w pierwszej kolejności my sami musimy praktykować, a następnie uczyć innych. Czytaliśmy z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału o 9 właściwych postawach, o których Jezus mówił na początku. I omówiliśmy już pierwszych 6 z nich, opisanych w wierszach od 3 do 8. A teraz spojrzymy na kolejne, opisane w wierszach od 9 do 12. Najpierw wiersz 9. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Czy my mamy prawo nazywać siebie synami Bożymi? Tu nie czytamy, że my sami tak się mamy nazywać, ale raczej, że oni będą nazwani, czyli Bóg nas nazwie swoimi synami. Kiedy czynimy pokój, musimy mieć reputację czyniących pokój. Przeciwieństwem czyniącego pokój jest czyniący zamieszanie. Jaką masz reputację w swoim zborze? Może powiesz, nie jestem tym, który wywołuje zamieszanie czy niepokój, ale jestem neutralny. W takim razie nie możesz być nazwany synem Boga, ponieważ tu jest napisane, błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Ci, którzy zawsze szukają pokoju. Pamiętacie, gdy Jezus się narodził, aniołowie stąpili z nieba, mówiąc, pokój na ziemi, chwała Bogu na wysokościach, Łukasza 2,14, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Bóg ma upodobanie w tych, którzy szukają pokoju. Świat jest pełen walki, kłótni, narzekania. Gdybyśmy mogli zobaczyć ziemię z niebiańskiej perspektywy, zobaczylibyśmy, że jest pełna ciemności. Z powodu marudzenia, narzekania i tym podobne. Ale w pośród tej ciemności jest kilka jasnych świateł. To są dzieci Boga, synowie Boga. I jedną z cech tych Bożych synów jest to, że czynią pokój. Jeśli otworzycie list do Filipian, 2 rozdział, zobaczycie, że to samo tam jest napisane. Czytamy tam, że musimy wszystko robić bez narzekania i bez dyskusji. Filipian 2,14. Każdą jedną rzecz w naszym życiu mamy czynić bez szemrania, bez narzekania i bez sporów. To dosyć wysoki standard. Ale jak czytamy tutaj w wierszu 15, to jest jedyny sposób, przez który możemy dowieść, że jesteśmy nienagannymi i niewinnymi dziećmi Boga. Pośród złego i przewrotnego pokolenia. I do dalej czytamy, że jest jedyny sposób, w który możemy świecić jak światła w tym ciemnym świecie. Czym jest ta ciemność? To narzekanie, szemranie, biadolenie. A czym jest światłość? Ludzie, którzy czynią pokój i nie biadolą, i nie narzekają. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Boga. Kiedy Jezus posłał swoich uczniów do synów Izraela, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, namaścił 70, Łukasza 10:1, i rozesłał ich po dwóch przed sobą, do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. I powiedział, że jak pójdą do jakiegoś miasta, to mają szukać człowieka pokoju. W wierszu 5 mówi, że gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, wróci do was. I jeśli znajdziecie takiego syna pokoju, to zostańcie w jego domu. I nie przenoście się z jednego domu do drugiego, gdyż trudno wam będzie znaleźć drugi taki dom ze synem pokoju. Innymi słowy, Jezus mówił, że można znaleźć jeden taki dom w mieście, gdzie mieszka syn pokoju. W innym wypadku, dlaczego powiedziałby, nie przenoście się z domu do domu? Co jeśli jest 10, 20, 30, 100 takich domów? Jezus wiedział, że to bardzo mało prawdopodobne. Mówi, nie przenoście się z domu do domu, gdyż znajdziecie jednego takiego człowieka, który jest mężem pokoju. I to jest rzadkość. I to jest dom, w którym mieszka Bóg. Czy twój dom jest domem pokoju? Czy Bóg może o tobie to powiedzieć jako o mężu, że jesteś człowiekiem pokoju? Wiecie, że potrzeba przynajmniej dwóch ludzi do kłótni. Nie da się kłócić z kimś, kto nie chce się kłócić i nie chce walczyć. Tak jak potrzeba dwóch dłoni, żeby klasnąć. Nie można klaskać jedną dłonią. Jeśli jedna ręka odmówi, to nie da się klaskać. I podobnie jest z kłótnią. Jeśli jedna ze stron nie chce się kłócić, to nie będzie kłótni, ale będzie pokój. Dlatego nie mogę winić braku pokoju na jakiejś innej osobie, czy to w moim domu, czy w kościele. Nie możesz powiedzieć, a to moja żona ciągle zaburza pokój, albo mój mąż, ponieważ ty współpracujesz w tych kłótniach i walkach. I dlatego nie ma pokoju, tak jak nie ma klaskania bez współpracy obu rąk. A więc w sytuacji, gdzie mamy konflikt, jeśli ty zabiegasz o pokój i jesteś martwy dla siebie samego, to ta druga osoba może złościć się ile chce, ale będzie pokój. Natomiast jeśli oboje małżonkowie umrą dla siebie, wtedy mamy to, co nazywamy społecznością. Społeczność stoi wyżej niż pokój. Pokój jest drugą najlepszą opcją, ale społeczność jest najlepszą opcją. Pokój mamy wtedy, gdy jedna osoba odmawia walki i umiera dla siebie samego, a społeczność jest wtedy, gdy obie strony umierają dla siebie samych. Rezygnują ze swoich racji, nie narzekają i nie doszukują się winy w drugiej stronie, ale mają ze sobą społeczność. Jeśli więc nie możemy gdzieś zbudować społeczności, zdążajmy do pokoju. Pozwólcie, że pokażę wam dwa wiersze w Nowym Testamencie, które mówią o wadze takiej postawy. Już wcześniej mówiłem o tym fragmencie z listu do Filipian i jest drugi fragment w liście do Rzymian, rozdział 12, wiersz 18. O ile to od was zależy, jeśli to możliwe, żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Dokładnie o tym mówię. Jeśli ktoś przychodzi, by się z wami kłócić i walczyć, a wy umarliście dla siebie, będzie pokój. Może nie będzie wspólnoty, społeczności z tą osobą. Może nawet nie być wspólnoty między tobą i twoją żoną, ale będzie pokój w domu. O ile to od was zależy, a zawsze jest to możliwe z naszej strony, by umrzeć. Ja nie godzę się na kłótnie z innymi ludźmi, nawet w sprawach doktrynalnych. Jeśli widzę, że im zależy tylko na sporze. Jeśli ludzie przychodzą do mojego domu i zadają pytania, czy to po jakimś spotkaniu, jeśli widzę, że naprawdę szukają prawdy, jestem gotów poświęcić im całe godziny. Ale jeśli widzę, że są zainteresowani tylko sporem, ja chcę zabiegać o pokój. I mówię, zmieńmy temat, porozmawiajmy o grze w krykieta albo coś takiego. Porozmawiajmy o zdążaniu do pokory, zamiast kłócić się o tą doktrynę. Ponieważ widzę, że ta osoba jest zainteresowana sporem i jest cała podekscytowana. Złoszczą się i nie ma sensu prowadzić z nimi dyskusji, ponieważ mi nie zależy na wygraniu w jakimś sporze i utraceniu przyjaciela. Raczej wolę zachować przyjaźń i pozwolić tej osobie uważać, że wygrała spór. Nie zamierzam się z nią kłócić. Jeśli jesteśmy gotowi umrzeć dla siebie samych, dla naszej reputacji i tym podobne, jest łatwo zachowywać pokój w każdej sytuacji. Wierzymy, że Bóg jest suwerenny i nigdy nie dopuści, bym był kuszony ponad moje możliwości. Więc jestem gotów umrzeć dla siebie samego. Ludzie sądzą, że jeśli idziemy tą drogą, to inni będą nas wykorzystywać. Będą nas traktować jak wycieraczkę. Nie, jeśli wierzymy temu, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale i w wierszu 13, że Bóg nigdy nie dopuści, byśmy byli wystawiani na doświadczenie ponad nasze siły. On nie pozwoli, by ludzie nas wykorzystywali, a my będziemy podążali drogą pokoju. I przekonamy się, jak jest napisane w Księdze Przypowieści. Imię Pana jest potężną wieżą. Sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. Przypowieści 18:10. Gdy więc stykasz się z kłótnią, ukryj się w imieniu Jezusa i doświadczysz wypełnienia obietnicy z Przypowieści 16:7. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, gdy kryjesz się w Panu, to godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół. To jest niezwykłe, co Bóg potrafi zrobić. Ja tego doświadczyłem. Próbuj podobać się Panu i przekonasz się, że nawet twoi wrogowie są podporządkowani. Czyniący pokój są nazywani synami Boga. I jeszcze jeden wiersz, który chcę wam pokazać, jest w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. I w wierszu 14 czytamy: dążcie do pokoju ze wszystkimi, nie tylko z wierzącymi, z każdym człowiekiem, również z twoim nieprzyjemnym sąsiadem, z trudną teściową, z krewnymi, ze szwagrem, który cię wykorzystał i zagarnął twoje mienie, albo z innymi członkami rodziny, którzy cię oszukali. Dąż do pokoju i z nimi, a Bóg zatroszczy się o to, żebyś dostał, co tobie się należy. Nie musisz o to walczyć. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. To jest niezwykły wiersz. Nie wystarczy zdążać do świętości, ale musimy także dążyć do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Wielu ludzi dąży do świętości w swoim osobistym życiu z Panem, ale nie dążą do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Ale tutaj czytam, że mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi ludźmi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. A więc błogosławieni pokój czynią, ponieważ oni będą nazwani synami Boga. I to się różni od dzieci Boga. Dzieci Boga to niemowlęta, ale syn jest dojrzałą osobą, która wie, co to znaczy umrzeć dla siebie samego i wstępować w ślady Jezusa Chrystusa. Zadaj więc samemu sobie pytanie, czy zasługujesz na tytuł Syna Bożego, córki Boga. Bardzo łatwo się o tym przekonać. Czy dążysz do pokoju? Czy dążysz do pokoju w domu? Czy dążysz do pokoju w kościele? Czy też wszczynasz spory? Czy zabiegasz o pokój ze swoimi sąsiadami? Czy też wszczynasz kłótnie, gdziekolwiek się znajdziesz? Wtedy nie zasługujesz na tytuł Syna Bożego, ale raczej Syna Diabelskiego. A więc bądźmy ostrożni. Mateusza 5:10. Ósma właściwa postawa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Wcześniej przyglądaliśmy się błogosławionym ubogim w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Kiedy przyjmujemy postawę pokory, zabiegamy o pokój, pragniemy i łakniemy sprawiedliwości, zabiegamy o łagodność, nie walczymy o nasze prawa. Przekonamy się, że ludzie tego świata, którzy są źli, będą nas prześladować. Tych wszystkich, którzy starają się żyć pobożnie, ci będą prześladowani. Jeśli więc staramy się żyć w sprawiedliwości, czytamy tutaj, że będziemy prześladowani. Spójrzmy na wiersz z drugiego listu do Tymoteusza, który zawiera absolutne stwierdzenie natchnione przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, 3:12 mówi: wszyscy, którzy pragną żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Nie mówi niektórzy, nie mówi wielu, nie mówi nawet większość. To nie są niektórzy, wielu czy większość, ale wszyscy. Wszyscy to znaczy każdy jeden wierzący. Nie każdy wierzący, który nazywa się wierzącym, ale każdy, który stara się prowadzić pobożne życie w Chrystusie Jezusie. Będziesz prześladowany. Możesz być prześladowany w swoim miejscu pracy z powodu sprawiedliwości. Co to znaczy być prześladowanym z powodu sprawiedliwości? Kiedy na przykład w miejscu pracy mówisz, że nie będziesz brał udziału w jakiejś nieprawości. Kiedy pracowałem w wojsku, miałem wiele różnych sytuacji, gdzie musiałem przeciwstawić się wyższym rangą oficerom i powiedzieć: przykro mi, proszę pana, ale nie mogę tego zrobić. Moje sumienie mi na to nie pozwala. Jestem jestem chrześcijaninem. I to jest bardzo ryzykowna i niebezpieczna rzecz, mówić coś takiego w wojsku. W świeckiej pracy za coś takiego możesz zostać wyrzucony i stracić pracę. Ale kiedy mówisz coś takiego w wojsku, możesz być postawiony przed sądem wojskowym i w rezultacie możesz trafić do więzienia, ponieważ odmawianie posłuszeństwa rozkazom w wojsku jest bardzo poważnym wykroczeniem. Ale ja pamiętam wiele sytuacji, kiedy to miało miejsce i musiałem zaufać Bogu, że się o mnie zatroszczy. Kiedy kazali mi robić coś wbrew mojemu sumieniu, mówiłem: przykro mi, jestem chrześcijaninem i nie mogę tego zrobić. Bez względu na to, jak wysokiej rangi był dany oficer. I w jakiejś mierze ponosiłem konsekwencje tego, nie otrzymywałem awansów i raz w ciągu pół godziny zostałem przeniesiony do innego oddziału. Cierpiałem jedynie niewygody i akceptowałem to. Trudno to nawet nazywać prześladowaniami. To jak ugryzienia komarów w porównaniu z lwami, które pożerały wczesnych chrześcijan. Ale ci pierwsi chrześcijanie też musieli temu stawiać czoła. Za chwilę do tego dojdziemy. Mówimy o obstawaniu przy sprawiedliwości. Jest wiele zawodów, w których ludzie idą na kompromis. Mówią kłamstwa, oszukują, dają łapówki, żeby coś uzyskać w niesprawiedliwy sposób. I kiedy chrześcijanie idą taką drogą, to oczywiście nie są prześladowani. Ale jeśli odmówią pójścia taką drogą, jeśli odmówią przyjęcia łapówki, aby zrobić coś niesprawiedliwego, mogą spotkać się z groźbami. Mogą spotkać się z groźbami ze strony swoich zwierzchników, którzy chcieliby mieć udział w tej łapówce. Jest wiele tego typu przypadków. Kiedy obstajemy przy sprawiedliwości, możemy stracić pracę. Możemy narazić się naszym zwierzchnikom, ale Królestwo Niebios należy do Ciebie. Możesz stracić coś na ziemi, może jakąś ziemską pozycję, może jakiś awans, ale zyskasz coś niebiańskiego w zamian za to. Czy to jest tego warte? Czy dana osoba może posłużyć się kłamstwem, żeby uzyskać jakąś pracę, czy dostęp do czegoś? Czy to jest tego warte? Na pewno nie dla chrześcijanina. Dużo lepiej jest nie iść tam, niż znaleźć się poza wolą Bożą. Jeśli znajdziesz się w jakiejś sytuacji, dlatego, że powiedziałeś kłamstwo, możesz być pewien, że Bóg cię tam nie zaprowadził. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, diabeł ci może podpowiadać, byś wtedy posłużył się kłamstwem, ponieważ kłamstwo jest wszechmogące. Wszystko ci może załatwić. A Duch Święty mówi: nie. To jest kłamstwo. Bóg jest wszechmogący. Posługiwanie się kłamstwem nie jest najpotężniejszym sposobem uzyskania tego, czego chcesz. Stań po stronie Boga, bo Bóg jest w stanie ci dać to, czego On chce dla ciebie. A wtedy przekonasz się, że Bóg da ci to, co powinieneś dostać. Czasami Bóg cię wystawi na próbę w tej sprawie. Ja wiem, że Bóg mnie wystawiał na próby wiele razy. I wiem, że jeśli poniósłbym porażkę w tych próbach, nie był w miejscu, w którym jestem dzisiaj, nie miałbym tej służby. I wierzę, że wielu z was mogło mieć służbę, gdybyście byli sprawiedliwi i byli gotowi ponosić ziemskie straty z powodu sprawiedliwości. Królestwo Niebios byłoby wasze w większym wymiarze, ale coś straciliście. I wiem, że już nic nie da się zrobić z przeszłością. To już przeminęło. Nie da się tego odzyskać. Ale możemy zrobić coś w odniesieniu do przyszłości. Powiedzieć: Panie, chcę stać po stronie sprawiedliwości, tego co słuszne. Chrześcijanin nie może być wykrzywiony w żadnej dziedzinie. Nie może kłamać ani oszukiwać, aby cokolwiek zyskać. Bóg szuka ludzi, którzy będą sprawiedliwi, aby im powierzyć większą służbę. I dziewiąta cecha jest podobna, ale nieco inna. Czytamy: błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć i prześladować was, nie z powodu sprawiedliwości w tym wypadku, ale z mojego powodu mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Różnica między wierszem 10 i 11 jest taka, że w wierszu 10 mowa jest o tym, że stoimy po stronie sprawiedliwości, ale czasami również niechrześcijanie stoją po stronie sprawiedliwości. Niektórzy nawet stracili pracę. Sędziowie, którzy zostali zabici za wydanie sprawiedliwych wyroków. Biznesmeni, politycy i inni, którzy zostali zabici przez swoich wrogów, dlatego że stali po stronie sprawiedliwości. Nie tylko chrześcijanie. To jest wielki wstyd, że czasami niewierzący ludzie bardziej stali po stronie sprawiedliwości niż chrześcijanie. I myślę, że w dzień sądu będzie wiele niespodzianek, szczególnie w odniesieniu do chrześcijan, którzy poszli na kompromis i zaparli się Boga, a jednak sądzą, że wejdą do Królestwa Bożego. Jeśli jesteś sprawiedliwy i jesteś gotów cierpieć z powodu sprawiedliwości, Królestwo Niebios jest Twoje, ale nie w inny sposób. A tutaj w wierszu 11 jest mowa o prześladowaniach z powodu Jezusa. Jeśli ukrywasz fakt, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, możesz mieć z tego jakieś korzyści. W miejscu pracy jesteś sprawiedliwy i inni to doceniają, ale ukrywasz fakt, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą zbawienia, ponieważ boisz się, że nie otrzymasz awansu. Wolisz, aby inni myśleli, że nie jesteś chrześcijaninem, tak jak twoi szefowie. Wstydzisz się składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Widziałem ludzi pracujących w bankach i na wysokich stanowiskach państwowych, którzy wieszali koło swojego biurka kalendarz z jakimś idolem, ale bardzo rzadko spotykałem chrześcijan, którzy wieszali obok swoich biurek kalendarz ze Słowem Bożym, co wyraźnie świadczy o tym, że są chrześcijanami. Ale ludzie się boją, o co inni pomyślą o mnie. Może mój szef to zobaczy i nie da mi podwyżki, albo będzie mi w taki czy w inny sposób dokuczał. Błogosławieni, którzy z mego powodu znoszą prześladowania, którzy się mnie nie wstydzą. Czy wstydzisz się Jezusa w miejscu pracy? Nie zadowalaj się faktem, że jesteś sprawiedliwy, ponieważ niektórzy niewierzący ludzie też są sprawiedliwi, ale musisz zrobić krok dalej, przyznać, że jesteś chrześcijaninem. Jestem uczniem Jezusa Chrystusa. I kiedy stoisz po stronie Boga i Jego Słowa, nie tylko w miejscu pracy, ale nawet jako kaznodzieja, jeśli stoisz za tym wszystkim, co jest w Bożym Słowie, jeśli wykazujesz nieprawidłowości i zwiedzenie, jakie jest obecne dzisiaj w kręgach chrześcijańskich, możesz się spodziewać prześladowań i wyzwisk. Będą o tobie mówić różne złe historie, dlatego że stoisz po stronie prawdy. I co masz zrobić, gdy tak się dzieje? Masz się użalać nad sobą? Absolutnie nie. Czytamy tutaj: radujcie się i weselcie się, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Na ziemi będziecie prześladowani i odrzuceni, ale wasza nagroda w niebie jest wielka, gdyż tak samo dokładnie prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jeśli spojrzymy na Stary Testament, to widzimy, że prawdziwi prorocy Boga byli prześladowani. Nie zawsze czytamy o wszystkich ich prześladowania. Na przykład tacy ludzie jak Izajasz, który wypowiadał twarde słowa przeciwko Izraelitom. Nie czytamy w księdze Izajasza, jak on zginął, ale tradycja mówi nam, że włożono go do pustego pnia drzewa i został przecięty piłą na pół. Przecięli go na dwa kawałki. Jest jednym z tych wymienionych w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, gdzie czytamy o tych przeciętych piłą. Wszyscy, którzy stoją po stronie Chrystusa, będą prześladowani. Szczepan, który stał naprzeciw rozwścieczonych kapłanów w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, zadał im pytanie, bardzo ważne pytanie. Pod koniec długiego kazania w 7 rozdziale zadaje im pytanie w wierszu 52, Dzieje 7:52. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali tych, którzy przepowiadali przyjście Jezusa Sprawiedliwego. Którego z proroków w Izraelu wasi ojcowie nie prześladowali? Czy możecie wymienić choćby jednego? Szczepan w tym rozdziale opisuje całą historię Izraela. On dobrze znał historię Izraela i doszedł do wniosku, że nie było ani jednego proroka w całej historii Izraela, który nie był prześladowany. Żaden prawdziwy prorok nie był popularny. ani w Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie. Pastorzy mogą być popularni, ewangeliści mogą być popularni, nawet apostołowie mogą być popularni czasami. Nauczyciele mogą być bardzo popularni, ale prorok niemal zawsze nie jest popularny, ponieważ on przychodzi z diagnozą i z obnażeniem złych rzeczy w Kościele i w życiu ludzi. Przychodzi, aby powiedzieć zborowi to, co on potrzebuje słyszeć, a nie to, co chciałby słyszeć. Wskaże im na fragmenty Słowa Bożego, które oni ignorują. Wskaże im na sfery ich życia, które są dalekie od Bożych standardów. I będzie z tego powodu prześladowany. To dzieje się nawet dzisiaj. A więc na tym polega stanie po stronie Jezusa. Jezus mówi, z mojego powodu będziecie prześladowani. A więc przyglądaliśmy się dzisiaj tym trzem kolejnym cechom. Błogosławieni czyniący pokój, ci, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości i ci, którzy są prześladowani dlatego, że otwarcie, bez wstydu przyznają się do Jezusa Chrystusa i obstają przy Jego Słowie. Radujcie się i weselcie. A w innym miejscu czytamy skaczcie z radości. Powinniśmy być podekscytowani, ponieważ naśladujemy proroków i naśladujemy Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, ponownie dziękujemy za Twoje słowo. Jest tak wyraźne, abyśmy chodzili w Jego świetle przez wszystkie nasze dni. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.